Dziękuję bardzo. To, że w ogóle tu jesteście, to też chyba już jest cud, bo przyjść na takie spotkanie o tej godzinie jeszcze z siostrą zakonną, nie? To już jest zakrawa o cud, bo jest tyle możliwości wypowiedzenia się, wysłuchania mądrych ludzi i wy zechcieliście tutaj przyjść, żeby siostry posłuchać, to jest zakrawa na cud. I to nie tylko zakrawa na cud, ale na to, że jest ktoś, kto tym wszystkim kieruje, prowadzi i posługuje się nieraz naprawdę bardzo takimi narzędziami, no zwykłymi narzędziami, robi wielkie rzeczy. I na pewno w waszych rodzinach to się stało, że studiujecie, że macie jakiś cel w życiu, że do niego dążycie, że pokonaliście naprawdę dużo przeszkód, żeby no, być dzisiaj tutaj i na tym miejscu, czy na uniwersytecie, czy w pracy, czy w innym miejscu. Na pewno to wymagało od was wielkiego wysiłku i kształtowania tej woli. A tu dzisiaj tylko możemy mówić, co dalej robić, żeby ta wola była no, silna i żeby, jak postawimy sobie cel, żeby do niego dążyć. Edyta Stein powiedziała, że człowiek spełnia najdoskonalszy czyn wówczas, gdy swoją wolę łączy z wolą Boga. Jego ludzka wola doznaje sublimacji w najwyższym stopniu, a ludzka wolność nabiera najpełniejszego wymiaru. To jest ideał, do tego mamy dojść. Żeby nasza wola spotkała się z wolą Bożą, ale to jest długi proces. I wtedy to się nazywa wypełnienie siebie. Ja spełniam, jednoczę się z Bogiem, ale pozostaję sobą. I to jest całe najpiękniejsze, że ja nie przestaję być sobą, kiedy łączę swoją wolę z wolą Boga. To wyjdzie za chwilę. Do miłości jest zdolny taki byt, który siebie posiada. To chyba zdajecie sobie sprawę, że dzisiaj nie posiadamy siebie. Młodzież nie posiada siebie. Jest wodzona przez innych i robi to, co inni nam narzucają, co nam mówią. I nie potrafi mieć swojego zdania, nie potrafi być nawet, ja bym powiedziała, uparta. Tylko zdaje się na to, co ktoś mówi, co zasłyszy, co inni nam powiedzą i idą za tym. I do miłości jest zdolny taki byt, który siebie posiada, sobą rozporządza i na mocy tej zdolności ofiaruje siebie drugiemu. Człowiek swoje dopełnienie zyskuje, gdy oddaje się swemu Stwórcy i wraz z Nim kocha Jego samego i całe stworzenie. To są też takie wielkie zdania, że rozporządza i na mocy tej zdolności ofiaruje siebie drugiemu, a przecież cały czas chodzi nam o to, żeby nam było dobrze, żeby ja się spełniła, żeby koło mnie ktoś chodził, żeby ktoś mnie sprawiał przyjemność. A tutaj właśnie jest całe szczęście polega człowieka na tym, że ja siebie posiadam i swoją mocą, swoje zdolności daję drugiemu człowiekowi. Czyli miłość polega na tym, że ja nie szukam siebie dla siebie, tylko oddaję się drugiemu człowiekowi. I potem jeszcze mówi, w miłości zaangażowana jest zarówno wola, jak i rozum. Nie istnieje ona poza dobrem, ale istnieje właśnie dzięki niemu. I wyjaśnia, że pragnienie jest skierowane na otrzymywanie pożądanego dobra. Chcenie na jego realizację z nakładem własnego działania, o ile jest potrzebne. Miłość jest oddaniem się dobru. I tutaj próbujemy naginać, że zło nazywamy dobrem, szukamy racji rozumowych, żeby to zło nazwać dobrem, bo inaczej tego nie spełnimy. I to jest prawda. Nikt nie chce czynić zła, ale coś nas pociąga do tego zła. Więc ja pracuję nad tym, żeby moja wola, mój rozum pokazał mi, że to, co ja chcę, jest dobre. Bo jeżeli stwierdzę, że to jest niedobre, to ja tego nie zrobię. I cały właśnie ten błąd polega na tym, że my nie trudzimy się nad tym, żeby poznać, czy to jest dobre, czy to jest złe. Tylko naginamy siebie, żeby mój rozum stwierdził, że to, co ja teraz chcę, jest dobre. I wtedy popełniamy ten błąd, że idziemy za złem, a przekonaliśmy naszą wolę, nasz rozum, że to jest dobre. Jan Paweł II, to jest wszystko w tej książce. To jest moja ulubiona święta, bo ona jest pochodzenia żydowskiego. Na studiach oczywiście straciła wiarę, zrzuciła swoją wiarę żydowską, tą judaistyczną, tak się mówi. I no, tak jak studenci w tym czasie, to było przed wojną drugą światową, straciła wiarę, zostawiła religię tą judaistyczną. No i potem właśnie cud łaski Bożej, że dostała się, poznała filozofów i chrześcijańskich, więc przeczytała świętą Teresę z Awila. To jest ciężka sprawa, przeczytać świętą Teresę z Awila. Nie wiem, czy wszyscy zakonnicy ją przeczytali. Ona ją przeczytała i powiedziała, tu jest prawda. Odnalazła w pismach świętej Teresy Wielkiej Karmelitanki prawdę. I pomyślcie sobie o nas, ona zostawia swoją religię, naraża się na szykany ze strony swoich współbraci i zostaje karmelitanką. Potem ginie w obozie koncentracyjnym oczywiście, ale nie przestała być filozofem i właśnie chciała przekazać światu, że w religii chrześcijańskiej, że Jezus Chrystus naprawdę jest prawdziwym Bogiem i On naprawdę jest tym, na którego oni też czekają. I ona właściwie oddała swoje życie, żeby swoim braciom powiedzieć, że tu jest prawda. Polecam, nie tylko tą, ale są różne książki jej autorstwa, no bo później zaraz wyjdzie, że ja źle gadam, a tu są polonistki, no. To chciałam jako wstęp, żeby pokazać, na czym to, kiedy to zaczęła się ta tragedia, że człowiek przestał być zjednoczona, jego wola, rozum, chcenie, że to było wszystko kiedyś razem. Nie było problemu. Żyli sobie jak w raju i byli w raju. Tak jest. I właśnie w Księdze Rodzaju, może ktoś chce przeczytać, żeby ten jeden głos nie był taki monotonny. Kto chciałby? Tak? Ten, co herbatkę robi. On służy, widzicie? Poświęca się w noc. Patrzcie, dziewczyny, bo 1:24-26.
Potem Bóg rzekł, niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg, uczynimy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.
Jeszcze 28.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.
Zwróciło mi uwagę słowo wreszcie. Pan Bóg stworzył różne byty i kiedy wszystko stworzył, wreszcie, kogo stworzył? Człowieka. Tak jakby to wszystko, co przedtem się stało, to było przygotowaniem, żeby to wszystko podarować człowiekowi. I jakie jest pierwsze błogosławieństwo dla człowieka? Płodność, panowanie i zapewnienie bytu. To Pan Bóg daje tym stworzeniom, którym nazywamy osobą. Płodność, panowanie, zapewnienie bytu. Taka była relacja na początku. Wszystko dla człowieka, żeby tym zarządzał, kierował, żeby to wszystkie stworzenia człowiekowi służyły. I teraz pojawia się taki dysonans. Pan Bóg daje jedno przykazanie. Jedno. 2:15 teraz. 2:15. To znacie na pamięć, ale to Biblię trzeba czytać, chociaż się zna na pamięć. Kiedy się czyta, ten Duch Święty, który towarzyszył autorowi, temu, który pisał te słowa, towarzyszył wtedy, towarzyszy teraz, jak czytamy. Dlatego nie zniechęcajcie się, chociaż znacie na pamięć, czytajcie, bo Duch Święty uderza podczas czytania. 2:15, tak.
Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał.
Jeszcze troszkę dalej.
A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz.
Dobra, to jest... wszystko dał, a jedno tylko przykazanie. Kto studiuje pedagogikę? Pedagogika Pana Boga jaka jest? Wszystko. Daje wszystko, ale jak mama mówi, dobrze, ale ten miód tam nie dotykaj. Bo jak ja byłam mała, miód chowali przed nami. A teraz nie wiem co, telefon czy komórkę, tego programu nie oglądaj, tego kanału nie do tego kanału nie zaglądaj. Każde pokolenie ma jakieś zastrzeżenia. Każda osoba musi mieć jakąś... Pozwalamy i nie pozwalamy. Pan Bóg wszystko daje, ale jedno przykazanie. Z tego drzewa nie wolno zrywać, bo pomrzecie. No a teraz 3:1. Pedagogika tego drugiego. Pedagogika Pana Boga, wszystko, jedną rzecz nie, bo umrzesz. A co nam proponuje ten?
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?
Dalej.
Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział. Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli.
Dobrze, sprawdź teraz, czy tak Pan Bóg powiedział o dotykaniu tam wtedy. 2:15 albo 17.
Nie.
No, to co tam jest? Możecie jeść z wszystkich drzew, tylko z drzewa?
Z wszelkiego drzewa tak. Tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść.
Jeść. A Ewa co tam mówi do tego kolegi?
Dotykać.
Że ani jeść, ani dotykać. Tam by chciała jeszcze powiedzieć, ani na niego patrzeć. Co spowodowało, że zaczęła tak mówić? Zmieniła trochę Ewa, co spowodowało, bo atak na kobietę jest taki, czy rzeczywiście poddaje w wątpliwość, szatan poddaje wątpliwość, co? Tutaj wyraźnie tak widać. Pan Bóg mówi, bierzcie z wszystkiego, a z tego nie. A szatan co mówi? Czy rzeczywiście...
Ze wszystkich
drzew. Tak, no Ewa się przestraszyła teraz. No, co to będzie? Już zaczyna się ten właśnie dialog. Niebezpieczny dialog, to się nazywa dialog pokusy. Było wszystko w porządku, dopóki nam nikt nie przeszkadza. Ale jak przyjdzie koleżanka i powie, ty słuchaj, idziemy na dyskotekę, na taką jakąś, gdzie tam dowiedzieliście się, że tam narkotyki czy coś jest. Nie mówię o was, tylko tak się to zaczyna. No, nic złego to nie jest. Czy rzeczywiście z wszystkich grzech doprowadza do dialogu, ale zawsze poddaje wątpliwość i wyolbrzymia, pokazuje jako wroga szczęścia człowieka, Pana Boga. To jest pedagogika złego. Poddać wątpliwość to, co Pan Bóg mówi i że Pan Bóg jest wrogiem. I teraz to będzie najgorsze, teraz dalszy ciąg, kiedy on już jak widzi, że Ewcia gada, rozmawia z nim, no to jest słuchaczka, więc możemy dalej iść.
Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło.
No właśnie, to jest ten moment najcięższy dla człowieka, kiedy musi rozważyć. Właśnie decyzja to jest to, kto tu ma rację. To tu ma rację i decyzja przechodzi przez moją wolę, przeze mnie. Ja muszę podjąć decyzję. To nie okoliczności, to nie sytuacja, kolega, koleżanka czy cała klasa poszła. Ja osobiście podejmuję decyzję. Ojciec Święty, proście waszego księdza, duszpasterza, żeby wam czytał, albo no, nie musi wam czytać, ale pomóc zrozumieć tą książkę Miłość i odpowiedzialność, osoba i czyn. To jest, ja uważam, że jeżeli ktoś tego nie przeczyta, to nie podejmie dobrej decyzji, czy za mąż pójście, czy ożenić się. Trzeba to przeczytać. Tam jest tak pięknie pokazane, na czym polega właśnie odpowiedzialność decyzji, odpowiedzialność wypowiadania tak czy nie. Polecam zadanie domowe, duszpasterz. Na temat tej książki dużo się mówiło. W mojej młodości pamiętam, że jeden z księży powiedział, że chyba w czyśćcu będzie ją czytał. Tą książkę, tak trudno napisana. Faktycznie ją dopiero zaczęłam czytać w Argentynie, bo potrzebowałam uzupełnić tę wiedzę, potrzebna mi była. I powiedział, że w czyśćcu, i ten ksiądz niedługo umarł, i papież mówi: ojej, biedny, już czyta tą książkę. Ale polecam, bo tam jest tak pięknie, to co ja teraz mówię tak chaotycznie, tam jest tak ładnie wyjaśnione, że nie chciałabym tu popsuć tego, co on tam właśnie powiedział. Bóg jest wrogiem szczęścia, bo te owoce mają zdolność samostanowienia. Tu jest ta pokusa, no, dlaczego ktoś ma mi mówić, co jest dobre, co jest złe. Ja wiem sama. I kiedy potem Ewka spojrzała dalej na te owoce, przedtem to drzewo stało w ogrodzie i sobie tam ładnie rosło, nawet jej do głowy nie przyszło, bo ona była wolna. Ona ufała, ona kochała Pana Boga i to było wszystko jej. Dopiero problem się zaczyna, jak ktoś się zjawi. To nie ten drugi jest winien, tylko on po prostu budzi we mnie moją świadomość. Tam się nic nie zmieniło. Ona miała łaskę Bożą, przyjaźń Bożą, ale ktoś się zjawi i dotyka właśnie tego zakazanego owocu. Wszystko ci wolno. Popatrz, ja ci daję studia, ja ci mieszkasz w domu, jesz w domu. To wszystko ci daję, ale tego nie rób. A właśnie nas ciągnie, żeby tam to zrobić. To, co jest zakazane.
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy.
Trzy rzeczy zobaczyła. Przedtem tego nie widziała. Wzrok, co tam jeszcze było? Zmysły i
wiedza.
Te trzy rzeczy. Przedtem no jakoś tego nie widziała. A miała to wszystko. I wiedzę, i zdolności, i wolę, i miłość. Wszystko było. Ale teraz ten owoc zakazany przedstawia jej się. No, możemy zanalizować nasze życie, nie? Ile tak razy jest, że właśnie to, co zakazane, mała jakaś rzecz zakazana, ta właśnie nas ciągnie, ta nas popycha do spróbowania. No, no, starzy nie mają racji, my wiemy lepiej. Teraz już jest inaczej, inny model w rodzinie. No co tu mi będziecie mówić? No i teraz co się dalej dzieje?
Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł.
No, mówią, że jakby poznanianka to była, to by nie doszło, bo by do weka, do słoiczka dała te jabłko i on by nie miał, no nic by się nie stało, ale to jest żart. Ale pięknie to jest ukazane, to jest podstawa wszystkiego. Jeżeli wgłębimy się w ten tekst i w to przesłanie na pierwszych kartach Ewangelii, na pierwszych kartach Pisma Świętego, to tu jest właśnie pokazane wszystko, tragedia grzechu pierworodnego i tragedia no, tej decyzji. Ale co dalej? Tu się kończy teatr złego. On już skończył swoje, bo on już doprowadził w tym teatrze do tego punktu kulminacyjnego, wzbudził wątpliwość w miłość, w dobroć Pana Boga. Zdobył to, że Bóg jest zazdrosny, dlatego to drzewo tam umieścił. Gdyby był zazdrosny, to usunął to drzewo i schowałby przed nimi, miałby tych pierwszych ludzi jako niewolników. No, no, muszą je kochać, bo nie mają możliwości no, wyboru. Już tak są skazani. A jednak umieścił, bo człowiek jest istotą wolną i miłość, prawdziwa miłość nie znosi niewolnictwa, nieświadomości, tylko prawdziwa miłość chce odpowiedzi. I jak czytaliśmy na początku, że stworzył ich na swój obraz, podobnego nam, czyli to samo, co Bóg ma, dał człowiekowi. I to jest najpiękniejsza, ta wolność, jaką dał człowiekowi. Przecież można byłoby nas wystraszyć piorunami, tak jak to robił w Starym Testamencie ze swoimi braćmi. Wierzę, nieraz musiał używać tej siły, żeby zmusić ich do powrotu do Niego, ale to nie o to chodzi. On chce nas zdobyć miłością. I tu diabeł, zły duch kończy swoją pracę i co się dzieje dalej? Pan Bóg przychodzi do człowieka i tam chyba dalszy ciąg jest, że troszkę dalej.
Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.
Tu się zaczyna ta protoewangelia. Obietnica stało się. Można powiedzieć, że w wolności istnieje takie coś jak przypuszczenie możliwości wypowiedzenia na miłość nie. I z tym zawsze trzeba się liczyć, że miłość zakłada wolność. I teraz Pan Bóg wkracza w tą sytuację i On się zbliża do człowieka, on obiecuje, że potomstwo jej zmiażdży mu głowę, a on tylko piętę, to tam nic nie zaszkodzi. Cała właśnie ta pierwsze słowa z Biblii ukazują naszą sytuację, jak jesteśmy w sytuacji. Nieważne, czy to było 2000 lat temu, czy teraz, każda osoba wolna musi się z tym zmierzyć. Wcześniej czy później stanie wobec takiej sytuacji, że będzie musiała się opowiedzieć tak czy inaczej. I właśnie cała rzecz polega na tym, że my powinniśmy już... Każde dziecko ma takie prawo, żeby osoby dorosłe od małego powinny już pomagać tym dzieciom do tego, żeby w przyszłości umiały podejmować decyzje. Tu pisze taka siostra, ona jest Jozafata Bogolubow, wychowana w rodzinie ateistycznej, nie wiedziała nic o Panu Bogu i teraz ona, kilka zdań przeczytam, bo może tak fajnie czytasz, wiesz? A może to wszystko na razie. Może wszystko od początku.
W pracy nad dzieckiem zawsze żyłam istotą Ewangelii. Szczególnie uderzyło mnie, że gdy apostołowie odrzucali dzieci, Jezus zganił ich czyn, nadto tulił do siebie te małe, bezbronne istoty, błogosławił i powiedział: jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Zaznaczam, że Ewangelię przeczytałam przed 10 rokiem życia. A więc tajemnica życia wiecznego zawarta jest w dziecku, a nie w dorosłych. Będąc 10-letnią dziewczynką, zaczęłam zbierać wokół siebie młodsze dzieci. Od 2-3 do 6 lat i nie chciałam przebywać z dorosłymi. Obserwowałam starszych i widziałam całą ohydę ich postępowania z dzieckiem. Jako 11-letnia dziewczynka płakałam na modlitwie, gdyż nie chciałam żyć z takimi ludźmi. Nikogo oprócz ojca nie słuchałam i całą swoją gorącą naturą przylgnęłam do maleńkich dzieci. Broniłam ich, tłumaczyłam je. I wreszcie zrozumiałam, że dorośli źle postępują z dziećmi, bo zapomnieli, że byli małymi. Postanowiłam więc pisać dziennik przeżyć swoich i mojej dziatwy, bym i ja nie zapomniała o swoich spostrzeżeniach. Wytrwale pisałam od 11 roku życia aż do wstąpienia do klasztoru. Ten dziennik nauczył mnie wnioskować i wnikać w psychikę dziecięcą. W ten sposób sama stworzyłam dla siebie system obcowania z małymi.
Dzięki. To dla tych, które studiują pedagogikę, polecam tą książkę. Nie było nam łatwo ją zdobyć, ponieważ ona była zmartwychwstanką, ale już przed wstąpieniem do klasztoru pracowała z dziećmi trudnymi i miała na nich bardzo dobry wpływ, na te dzieci trudne. I odkrywa właśnie w tych trudnych dzieciach, że one są na wyższym poziomie i się nudzą w środowisku, w którym są inne dzieci. One są mądrzejsze, inteligentniejsze, wiedzą więcej, więc przeszkadzają, rozrabiają i nudzą się. Więc ona się nimi zajmowała. Co chciałam przez to powiedzieć, że duży wpływ ma na nasze życie, na podejmowanie decyzji, nasze dzieciństwo. Teraz taka jest moda, że psycholodzy tak wałkują, wchodzą w to dzieciństwo, ale chyba mają rację, bo sprawy nieuleczone wracają w okresie dojrzewania i potem są problemy, jak są dorosłymi. Ale co możemy teraz zrobić? Już nie jesteśmy dziećmi. Co zrobić, żeby nasze decyzje, wybieranie drogi życiowej czy jakiejś pracy, żeby było na całe życie, żeby przynosiło satysfakcję dla mnie i dla innych? No myślę, że posłuszeństwo. Dziecko małe musi być posłuszne. My w szkole posłuszni, na studiach trzeba egzaminy zdawać. Jak powiemy, no, że nie będę zdawać egzaminu, to nie skończę tych studiów. To jest takie niby prozaiczne, ale druga rzecz. Wstawanie na pierwszy dzwonek zegarka. No, przyznam wam się szczerze, że ja mam dwa zegarki. Jeden wcześniej budzi, a drugi tak już na tą godzinę, że muszę zdążyć na tą medytację, na wykonanie jakichś prac przed modlitwami. No ten drugi dzwonek, jak już bym ten drugi dzwonek nie usłyszała, no to naprawdę zawalam sprawę. Ale nie było to łatwe wstawać na ten dzwonek, na ten drugi, bo ten pierwszy to jest po to, żeby sobie jeszcze poleżeć, ale na drugi, żeby wstać. Potem codzienna modlitwa. Jedna siostra nasza, była matka generalna, kiedyś na wizytacji nam powiedziała, że matka pewnej rodziny, taka zdenerwowana zawsze, krzyczy na te dzieci, rano do samochodów pakuje te dzieci, krzyczy, czesze w samochodzie, no bo zawsze jakiś problem. I kiedy poszła do spowiedzi, ksiądz jej mówi, no to wstań 15 minut wcześniej i pomódl się. Oddaj cały dzień ten Panu Bogu, to ci pójdzie lepiej. No nie, jeszcze 15 minut wcześniej wstawać, na tyle roboty, co ma. No nie bardzo na początku jej to szło. Ale kiedy tak się zmobilizowała, to sobie zdała sprawę, ile ona traciła. Przez to, że taka była zaspieszona, że się denerwowała, że krzyczała na te dzieci. Ona zobaczyła, że te dzieci mają twarz, że one się uśmiechają, że one wcale nie są takie złe. One były złe, jak ona na nich krzyczała, jak ona była dla nich bezlitosna, bo ona do samochodu trzeba było do przedszkola zawieźć, czy do szkoły, czy na kółko jakieś plastyczne. I potem właśnie mówi ta matka, że wróciło jej nowe życie. Przestała być taką złośliwą, nerwową, zagonioną, tylko stała się prawdziwą matką, kobietą, żoną. To jest ważne. Takie prozaiczne sprawy jak wstanie na zegarek, pierwsze momenty dnia, modlitwa. Można potem sobie dołożyć jeszcze czytanie Pisma Świętego. No i niedzielna Eucharystia. Niestety bez tego, jak popuścimy niedzielną Eucharystię, sama mam doświadczenie, że w moim życiu przed wstąpieniem do zgromadzenia miałam taki moment, że przestałam w niedzielę chodzić. Niby z tego względu, że jeździłam do domu, a mieszkałam we Wrocławiu, a rodzice 30 km od Wrocławia na wsi, niby żeby się z nimi zobaczyć i dłużej z nimi być. A moja siostra kapuś doniosła tatusiowi, że ja nie chodzę do kościoła. Tata powiedział, że to nie chce mnie widzieć. Jak ty nie chcesz iść do kościoła, to ja też ciebie nie chcę widzieć. To był nóż w serce. Więc zaczęłam chodzić tam na wsi do kościoła i jeszcze we Wrocławiu, żeby nadrobić tamte braki. No takie było to naiwne, ale bardzo mi to pomogło. Także to jest taki drugi punkt. No chodzenie na wykłady, to chyba chodzicie na wszystkie wykłady, nie? Na wszystkie. I papież Jan Paweł II, kiedy studiował, to miał takiego kolegę, który nie bardzo się uczył. A szkoda Ojcu Świętemu było, że on mógłby wnieść dla rodziny właśnie to, że skończy studia, tej rodzinie trochę pomoże. A taki był leń, więc on ołówkiem przez kalkę pisał wykłady i dawał jemu i na przerwach na ten temat rozmawiali. Jaki on był właśnie, nie tracił czasu na bzdety, tak to mówią młodzi teraz, nie? Na głupoty, tylko rozmawiał na ten temat z wykładu. I kiedy były słowa hebrajskie czy greckie, no to on się tym na tych przerwach zachwycał tym językiem i zarażał kolegów i oni przypadkowo tak spontanicznie też się uczyli, no i są do dzisiaj, no już nie, byli wdzięczni mu za to, że właśnie w ten sposób nie tracił czasu. I kiedy, to na pewno znacie, kiedy grał w piłkę, lubił grać w piłkę, jeszcze był na bramce, ale jak o 4 godzinie miał być w domu, to nawet jak piłka była w połowie, to do domu szedł. Położył sobie za punkt honoru być wiernym regulaminowi, któremu tata mu narzucił, czy on sam sobie narzucił. I papież też, jako już papież, powiedział, że musimy od siebie wymagać. Nawet tak zatytułował przyjazd do Polski, musicie od siebie wymagać. No, nasz lektor się szykuje dobrze. Tylko widzisz, jak ja 191. To wszystko może wiecie, a może wam to jest nudne, ale naprawdę...
Są to osoby, które nawet z Pismem Świętym mogą zrobić.
To aż dotąd.
Pozwólcie mu się odnaleźć. Nieraz człowiek, młody człowiek, bywa zagubiony w sobie samym, w otaczającym świecie, w całej sieci spraw ludzkich, które go oplątują. Pozwólcie się znaleźć Chrystusowi. Niech wie o was wszystko i niech was prowadzi. To prawda, że aby za nim iść, podążać, trzeba równocześnie od siebie samego wymagać. Ale takie jest prawo przyjaźni. Jeśli mamy iść razem, musimy pilnować drogi, po której idziemy. Jeśli poruszamy się w górach, trzeba przestrzegać znaków. Jeśli jesteśmy na wspinaczce, nie wolno popuścić liny. Podobnie trzeba też zachowywać łączność z tym boskim przyjacielem, któremu na imię Jezus Chrystus. I trzeba z nim współpracować. Wiele razy wam o tym mówiłem. Mówiłem obszerniej i bardziej szczegółowo niż tym razem. Pamiętajcie, że to, co mówiłem i mówię z własnego również doświadczenia. Zawsze zdumiewałem się nad tą przedziwną władzą, jaką ma Chrystus nad sercem człowieka. Nie z żadnych innych racji i motywów. Nie dla jakiejkolwiek kariery czy pożytku. Tylko jedynie dlatego, że miłuje i daje duszę swoją za braci.
Pięknie czytasz. Jeszcze też papież troszeczkę tam się zaczyna.
Czuwać to znaczy strzec wielkiego dobra. Przy sposobności tysiąclecia chrztu uświadomiliśmy sobie z nową siłą, jak wielkim dobrem jest nasza wiara i jak wielkim dobrem jest całe to dziedzictwo ducha, które z niej bierze początek w naszych dziejach. Czuwać to znaczy pamiętać o tym wszystkim. Mieć wyostrzoną świadomość wartości, jakie zawierają się w życiu każdego człowieka, po prostu przede wszystkim dlatego, że jest człowiekiem. Dlatego, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga samego. Dlatego, że został odkupiony krwią Chrystusową. Czuwać to znaczy pamiętać o tym wszystkim. Pamiętać za siebie i bardzo często z reguły za drugich, za rodaków, za bliźnich. Moi drodzy, trzeba tak czuwać, tak troszczyć się o każde dobro człowiecze, bo ono jest dla każdego z nas wielkim zadaniem. Nie można pozwolić na to, by marnowało się to, co ludzkie, to, co polskie, to, co chrześcijańskie na tej ziemi. Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie, woła święty Piotr. A ja dzisiaj, w godzinie apelu jasnogórskiego, powtarzam jego słowa. Bo jestem tutaj, ażebym w tej godzinie czuwał razem z wami, abym przypomniał wam, jak głęboko odczuwam każde zagrożenie człowieka, rodziny, narodu. Zagrożenie to ma zawsze swe źródło w naszej ludzkiej słabości, w słabej woli, w powierzchownym stosunku do życia. I dlatego, moi drodzy rodacy, w tej godzinie szczególnej szczerości, w tej godzinie otwarcia serc przed naszą Matką, przed Jasnogórską Panią, mówię wam o tym i zawierzam wam to. Nie ulegajcie słabościom. Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie. Jeśli widzisz, że brat twój upada, podźwignij go, a nie pozostaw w zagrożeniu. Czasem trudno dźwigać drugiego człowieka, zwłaszcza gdy, jak to się mówi, leci nam przez ręce. Ale czyż można go opuścić? Przecież sam Bóg, sam Chrystus zawierza nam każdego z naszych braci, naszych rodaków i mówi: coście jemu uczynili, mnieście uczynili. Strzeżcie się też, abyście nie okazali się winnymi grzechów cudzych. Ciężkie słowa wypowiada Chrystus pod adresem czyniących zgorszenie, a zwłaszcza zgorszenie maluczkich. Pomyśl więc, drogi bracie i siostro, w tej godzinie narodowej szczerości wobec Matki i wobec jej miłującego serca, czy może nie gorszysz, czy może nie nakłaniasz do złego, czy lekkomyślnie nie bierzesz na swoje sumienie wad albo nałogów, które przez ciebie zaciągają inni, młodzi, może nawet twoje własne dzieci. Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie. Czuwać zaś i pamiętać w ten sposób, to znaczy być przy Maryi. Jestem przy tobie. Nie mogę być przy niej, przy Matce, przy Pani Jasnogórskiej, nie czuwając i nie pamiętając w ten sposób. Jeśli zaś czuwam i pamiętam, to przez to samo jestem przy niej. A ponieważ ona tak bardzo weszła w nasze serca, najłatwiej nam czuwać i pamiętać o tym, co jest naszym dziedzictwem i naszym obowiązkiem, będąc przy niej, będąc przy Maryi. Jestem przy tobie.
To nasz święty. Ktoś znał papieża z was, Jana Pawła, osobiście?
No, w sumie jak byłem mały, to zapytałem mnie, której chodzę klasy.
Tak.
Ja nie wiedziałem, co odpowiedzieć, więc powiedziałem w sumie, że do trzeciej. Mieliśmy akurat z rodzicami, akurat na pielgrzymce do Rzymu. I akurat miałem szczęście być na audiencji.
No.
Wow.
Audiencja. Przeżycie, nie? Przeżycie, no. Niesamowite. No. Jeszcze papież też zachęca tu do życia sakramentalnego, ale to też polecam. Zaglądajcie, wy macie teraz możliwości w internecie, hasełko i od razu wyskakuje. Potem, no oczywiście nie mogę zapomnieć o moim ojcu świętym Franciszku. Teraz, czy to jest to, czy tamto? 107, zobaczymy, czy to... Tak, tu. Lektorze, możesz dalej? Iść pod prąd. 107. 107 i 108, ten paragraf.
Kto naprawdę chce swoim życiem oddać chwałę Bogu, kto naprawdę pragnie się uświęcić, aby jego życie oddawało cześć świętemu, jest powołany do umartwiania się.
Chciałam tylko dać wstęp, że być świętym to nie o to chodzi, żeby być kanonizowanym. Świętym to znaczy, żeby być sobą. Tym człowiekiem, który Pan Bóg zaplanował i człowiekiem, który no, mam zakodowaną jakąś misję do spełnienia. I ja jestem wtedy święta, szczęśliwa, jak ja to odkryję i za tym pójdę. Wtedy ja jestem szczęśliwa, że ja to odkryłam i inni są szczęśliwi, bo to jest jakieś dobro. To nie chodzi o świętość, kanonizowanie, tylko chodzi o to, żeby się zrealizować. No.
Jest powołany do umartwiania się, poświęcania i trudzenia się, starając się żyć uczynkami miłosierdzia.
A co to jest umartwianie? Jak wy to rozumiecie? Bo to tylko w takim słownictwie zakonnym to się używa, a tu ja mówię do studentów. No to ma to jakiś sens?
Brzmi jak rezygnacja z przyjemności.
To rezygnacja, no a umartwianie się to jeszcze coś więcej. Na przykład spójrzcie na mamę, jak ma coś dobrego, czy ona pierwsza siada i zajada? Ja nie widziałam mojej mamy nigdy pierwszej, żeby zasiadała do najlepszego jedzenia, tylko zawsze dawała innym. Ona się martwia, ale ona tego nie robi z tego ostentacji. To jest tak naturalne, że ona się cieszy, jak dziecko je i jemu to smakuje, że ona może z tego zrezygnować, a sprawić komuś radość. I do tego jesteśmy powołani, zaproszeni, papież Franciszek mówi, do takiego dawania siebie, nazywa to umartwianiem, ale to jest sprawianie przyjemności innym, ale jednocześnie sobie, bo jeżeli ja się patrzę na tą twarz, na to dziecko, że ono cieszy się, jemu to smakuje, no to ja jestem usatysfakcjonowana.
Bardzo dobrze rozumiała to święta Teresa z Kalkuty. Tak, mam wiele ludzkich słabości, wiele ludzkich nędzy, lecz On się uniża i posługuje się nami, Tobą i mną, abyśmy byli Jego miłością i Jego współczuciem w świecie, pomimo naszych grzechów, mimo naszych nędz i wad. Uzależnia się On od nas, aby kochać świat i pokazać Mu, jak bardzo Go kocha. Jeśli zbytnio zajmiemy się sobą, to nie będziemy mieli czasu dla innych. Hedonistyczny konsumpcjonizm może nam wyrządzić niedźwiedzią przysługę.
A to znacie to słowo, tak? Bardzo modne teraz, hedonizm. Uwielbianie ciała, wszystko, żeby być pięknym, ładnym, zgrabnym, nie za dużo, nie za mało. I to jest bolączka, bo jedno słowo kolegi czy koleżanki, co ja teraz zrobię, za gruba jestem albo za chuda i tragedia. Musimy być wolni od tych uzależnień, od opinii drugiego człowieka.
Ponieważ ogarnięci obsesją dobrej zabawy, w końcu nadmiernie koncentrujemy się na sobie, na naszych prawach i roszczeniach, by mieć czas wolny na korzystanie z życia. Trudno będzie nam zaangażować się i poświęcać energię na pomoc osobom, których sytuacja jest niedobra, jeśli nie będziemy pielęgnować w sobie pewnej wstrzemięźliwości, jeśli nie będziemy walczyli z tą gorączką, jaką narzuca nam społeczeństwo konsumpcyjne, by nam sprzedawać rzeczy i która w końcu zamienia nas w biednych malkontentów, którzy chcą mieć wszystko i spróbować wszystkiego. Również konsumpcja informacji powierzchownych oraz form szybkiej i wirtualnej komunikacji może być czynnikiem oszałamiającym, który zabiera nam cały czas i odciąga nas od cierpiącego ciała braci. W tej współczesnej otchłani Ewangelia rozbrzmiała na nowo, aby nam dać inne, zdrowsze i szczęśliwe życie.
Dzięki. I teraz chciałam jeszcze powiedzieć, że w tych decyzjach życiowych to nie ma nic nadzwyczajnego. Życie płynie normalnie. Ile mam minut?
Śmiało.
Jeszcze nikt nie śpi? W tych, no właśnie, decyzjach życiowych dzieje się tak, że życie płynie normalnie i w pewnym momencie pojawia się Pan i żąda czegoś od nas. Na przykład, już nie będę cytowała z Pisma Świętego, bo już, no, już za długo jest troszeczkę, ale powiem swoimi słowami. Dawid jest wybrany na króla przez Pana Boga, ale przychodzi do niego prorok i do ojca i mówi: pokaż mi twoich synów, bo Pan Bóg jednego z nich wybrał. 7 przedstawił, piękny, wysoki, jeden taki, drugi taki. No, przedstawił wszystkich, wydawało się, że wszystkich. I to są wszyscy? No jeszcze jeden tam jest, ale pasie owce, Dawidek tam. I właśnie ten Dawid przychodzi i Pan Bóg go wybiera. Pas owce. Czyli zastaje Pan Bóg ludzi, których no, powołuje, daje im jakąś misję, przy czynnościach tych, które zawsze robi, nie nadzwyczajnych. Papież Franciszek też był w Buenos Aires. Naprawdę zwykły człowiek, nigdy nie myślał, że będzie, nigdy. On już planował emeryturę, siąść sobie w jakimś domu dla starców i tam przebywać, spowiadać i czytać książki, których nie mógł przedtem przeczytać. No i Pan Bóg go właśnie powołuje na papieża. Potem Jeremiasz. Anioł do niego przychodzi, ja jestem człowiek o nieczystych wargach. No to ja cię oczyszczę te wargi, ale musisz iść i głosić. W Nowym Testamencie pierwsi apostołowie zarzucali sieci. Przyszedł, chodźcie za mną. Drudzy naprawiali sieci, chodźcie za mną. Trzeci tam siedział w komorze celnej, chodź za mną. Normalne czynności, nie ma nic nadzwyczajnego. Spytajcie księdza, jak powołał księdza pan. Na pewno nie miał objawienia. Uczył się w średniej szkole, nie wiem jak to było, ale to jest nic nadzwyczajnego, naprawdę. Nie było, ja też nie miałam żadnego objawienia. To przychodzi tak, tak spokojnie. Życie nas uczy do tego, żeby podjąć właśnie tą decyzję. Pierwsi uczniowie, no właśnie, tak zwyczajnie. Nasza założycielka, mnie się bardzo ona podoba, bo dziewczyna ładna, zgrabna, na Białorusi, elegancka pani, ale odczuła, że ma powołanie do życia zakonnego. Zachodziła do sióstr wizytek, modliła się tam, no i a rodzice planowali małżeństwo. I teraz właśnie, co tu robić? Rodzice małżeństwa, ja chcę iść do zakonu. No to poszła do spowiedzi, do biskupa nawet. A biskup mówi, wola rodziców jest wolą Bożą. Poszła do tych sióstr, odprawiła rekolekcję tam. No i co? Nie sprzeciwiła się rodzicom. Na tych rekolekcjach zrozumiała, że no, no to jest krzyż, ale wierzę to jako wolę Bożą. I co postanowiła? Nawet kochać tego męża. No, no naprawdę, chciała już, jeżeli to jest wola Boża, no to będę go na miarę możliwości kochać go. Miała czworo dzieci z nim, ale dwoje zmarło. I mąż zachorował, pojechała z nim do Wiednia, żeby go leczyć. Niestety zmarł. I po jakimś czasie pojechała sobie do Rzymu z córeczkami pokazać im piękny świat, zachwycić ich tym życiem i spotyka założyciela zmartwychwstańców i właśnie budzi się w niej to, co ona miała kiedyś 20 lat temu. I została zakonnicą, jeszcze założyła zgromadzenie i swoją córeczką wstąpiła. Założyła zgromadzenie i jest to zgromadzenie sióstr zmartwychwstanek. Także niby się Pan Bóg sprzeciwił jej, bo kazał, musiała wyjść za mąż, ale ona dopełniła tego. To powołanie, w której w niej się działo, Pan Bóg je zrealizował, ale nie tak jak ona chciała, tylko na swój sposób. Właśnie chcę podkreślić to, że wierność, takie obstawanie przy planach, jakie sobie założyłam, skończyć te studia, chodzić do kościoła w niedzielę, modlić się rano, czytać Biblię, przygotowywać się do egzaminów. To jest przygotowanie prawidłowe do podejmowania decyzji na stałe, na całe życie. To jest bardzo ważne. Nie lekceważyć tych drobnych szczegółów życia, tylko wypełniać je. A jak będziemy wypełniać te wymagania takie zwykłe, codzienne, to sami sobie nawet nie zdamy sprawy, kiedy dojrzejemy do tego, że jak powiem tak, to będzie tak i na całe życie, że ja to przetrwam, wytrzymam. I tak jak każde życie wymaga pokarmu, czasu i ćwiczenia, my też potrzebujemy pokarmu, tego codziennego, ale też eucharystycznego, Komunii Świętej. Bez tego nie damy rady. Nie damy rady. Będziemy pobożni bardzo na każdy temat o Panu Bogu, fajnie mówić, ale tam nie będzie tego osobowego spotkania z Bogiem. Czas, dziecko małe zaczyna chodzić nie od razu, pomalutko. Życie Boże w nas, życie duchowe, to nie od razu, że mamy na modlitwie ekstaza. Nie będzie tak. Ja już 20 lat proszę o taką łączność z Bogiem żywą. Jeszcze nie przyszło to. Jeszcze walczę, jeszcze nieraz na medytacji przysnę. No prawda taka jest, ale Teresa Święta powiedziała, że po 20 latach miała już potem dobrze, a ja jeszcze mi rok brakuje, ale nie wiem, czy to się stanie, bo to była Teresa, ja nie jestem Teresa. Więc bardzo ważne jest ćwiczenie się. I czas, nie od razu będziemy świętymi, nie od razu będziemy pokornymi, cierpliwymi. I dziesiątki, czy nie, teraz szóstki są, tak, w szkole? Macie oceny, czy nie, na studiach? Tak? I jakie to są? Bo w Argentynie 10 jest, dziesiątki. Dziesiątki tam są. A trzy na szynach? To ja miałam trzy na szynach. Ćwiczenie się w cnotach, likwidujemy wady. Słyszycie takie cnota i wada, nie? Co to jest cnota? To jest już wypróbowana skłonność do dobrego. Do, na przykład jak ktoś ładnie zamyka drzwi tylko raz, no to nie jest cnota. To jest tylko czuwał nad sobą i zamknął pięknie te drzwi. Ale cnota jest, jak ja zawsze te drzwi spokojnie zamknę. Ja jeszcze do tej pory tej cnoty nie wypracowałam. Ale chcę, może przed 70 jakoś tam dojdę. Może będą wahadłowe to. Ale to takie prozaiczne. Ale są też takie wady, z którymi trzeba walczyć i to musi być widać, że my pracujemy nad sobą. Nie może to być, że jesteśmy tacy sami jak 10 lat temu. Jakiś proces tego wzrostu duchowego musi być. No to jeszcze Benedykt XVI pięknie mówi, tu święci też mówią pięknie o tej decyzji, przygotowywaniu się do podejmowania decyzji. A ponieważ tu jest większość kobiet, to jakaś kobieta może przeczyta to, co to znaczy być kobietą, kobiecością. Chyba z tej strony najpierw, z tej.
Umieć o sobie zapomnieć, wyrzec się wszystkich osobistych pragnień i praw, mieć serce otwarte na wszelki cudzy ból i potrzeby. Oto ideał kobiecości.
A teraz mówią, że kobiecość to zawody męskie wykonywać, być taką arogancką. Nie.
Dusza kobieca powinna być szeroka i otwarta na wszystko, co ludzkie. Musi być spokojna, aby nie wygasić gwałtownym podmuchem najmniejszego nawet płomyka. Musi być ciepła, by delikatne kiełki nie ucierpiały od zimna. Musi być jasna, aby w ciemnych kącikach czy fałkach nie zagnieździły się jakieś szkodniki. Musi być w sobie zwarta, aby to, co się wciska z zewnątrz, nie uszkodziło życia wewnątrz. Musi być wolna od siebie samej, aby w sobie uczynić miejsce dla innego życia. W końcu musi być panią siebie i swego ciała, aby całą osobowością odpowiedzieć na każde wyzwanie.
Amen. Można byłoby jeszcze dużo mówić, ale mi się wydaje, że niech to wystarczy.
To może pytania jeszcze, tak jakbyście bardzo proszę, bo
tu jest ekspert.
Nie, pyta. Pytania.
Ja mówię o siostrze.
Proszę. Aha, ja pytania mam stawiać. Dobrze.
Nie, no, śmiało, siostrze najpierw, a później siostra będzie miała do was, proszę bardzo.
Co tu pytać, nie? To trzeba się wziąć za siebie, bo świat na was liczy, no, na inteligencję, niestety. Od was zależy model przyszłej polskiej rodziny, nawet nie tylko rodziny, społeczeństwa. Od was zależy, jacy wy będziecie teraz, taka Polska będzie. Ktoś był w Panamie z was? Ale jak będzie w Portugalii, to jedziemy, nie? Jedziemy. Czy nie? No dobra, skończyłam. Pijcie, jedzcie. Ja tylko mogę powiedzieć chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Nie byłam obrzucona, nie byłam wygwizdana, normalny sukces. To już mogę nazwać.